Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsoletą Marek Stefaniec. Witamy Państwa w punktach widzenia i będziemy rozmawiali o edukacji, edukacji zawodowej przede wszystkim. Minister Edukacji Narodowej zapowiada zmiany, które mają poprawić jakość kształcenia w szkołach zawodowych. Rząd wprowadza także zachęty finansowe dla firm, które chcą wspierać klasy patronackie i pytanie, czy podjęte działania spowodują, że szkolnictwo zawodowe stanie się atrakcyjne. I to samo pytanie do Państwa. Czy szkolnictwo zawodowe może stać się atrakcyjne? 41 200 20 20. To może zacznijmy od pana, od gości w studiu, których za chwilkę przedstawię. Razem z nami Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Prędota, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Władysław Załucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, to może zacznijmy od pana. Zespół Szkół Elektrycznych to jest taka placówka, no jedna z najpopularniejszych w ogóle w województwie, z dobrymi wynikami również, jeżeli chodzi o matury, egzaminy zawodowe. I pytanie, czy pana zdaniem szkolnictwo zawodowe jest dla młodych ludzi atrakcyjne i czy te zmiany, które są zapowiadane, między innymi, może je przytoczę, wpływ pracodawców na program kształcenia oraz większe pieniądze dla młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy, te zarobki młodych ludzi, którzy praktycznie przygotowują się do zawodów, wzrosły, więc oni zarabiają około 50 zł miesięcznie więcej, to jest około od 250 do 350 mniej więcej wychodzi obecnie, jeżeli chodzi o pensję takiego młodocianego pracownika. No ale przejdźmy do klu programu. Szkolnictwo zawodowe atrakcyjne czy nie? Czy ono będzie bardziej atrakcyjne dzięki zmianom?
Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, który tutaj pan poruszył, to ja jestem w szkolnictwie zawodowym już ponad 30 lat. Pracuję akurat w szkole zawodowej i muszę powiedzieć, że w ostatnich latach jakby ta tendencja uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych wzrasta. Zarówno w szkołach branżowych, mówię w poprzedniej, jak i w technikach. Z roku na rok widać coraz to większe zainteresowanie. Mam to konkretnie na przykładzie swojej szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o ten punkt drugi, o zarobków dla pracowników młodocianych, to dotyczy tylko tych uczniów, którzy mają podpisane umowy z pracodawcami. Natomiast w Zespole Szkół Elektrycznych takich umów nie ma. Jest to szkoła, dawniej ona się tak nazywała, szkołą kuratoryjną, i tutaj tych dodatków akurat nie ma. Jedynie co, to w Zespole Szkół Elektrycznych uczniowie mają pieniądze wtedy, jeżeli uczestniczą w programie unijnym, a takie programy mamy, ale to jest tylko część tych uczniów. Natomiast pozostali uczniowie mają, odbywają to szkolenie praktyczne w pracowniach, ewentualnie już zorganizowana jest taka takie kształcenie, że częściowo w zakładach pracy. Mówię, nie tylko tutaj chodzi mi o praktyki zawodowe. W ubiegłym roku plan był tak dostosowany, że w niektórych klasach część zajęć odbywała się właśnie w zakładach pracy, ale to było nieodpłatnie.
Panie dyrektorze, podstawy programowe, bo te podstawy programowe zdaniem wielu firm, przedstawicieli i przedsiębiorców mogłyby być lepsze, mogłyby bardziej dostosowane być do realiów rynkowych. Jak pan to ocenia?
Podstawy programowe są ogólne. One zawierają, nie zawierają pewne treści, które należy zrealizować, a jak się do tych, tą podstawę zrealizuje, to każda szkoła dostosowuje, czy każdy zakład, gdzie jest kształcony, każda szkoła dostosowuje do swoich potrzeb. Te podstawy muszą być zrealizowane. Pewne rzeczy można z tej podstawy zrealizować bardziej dokładnie, inne bardziej mniej dokładne. To zależy też, bo programów jako takich do szkół zawodowych nie ma napisanych. Piszą je nauczyciele, uczący, łącznie z pracodawcami. W tej chwili w mojej szkole, mogę powiedzieć tylko na przykładzie swojej szkoły, podpisaliśmy umowę z niektórymi zakładami i na przykład Infower już taki program we współpracy z tą firmą patronacką jest pisany.
O tych klasach patronackich jeszcze będziemy mówili. Przejdźmy do pana Piotra Prędoty, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Ze względu na coraz mniejszą liczbę pracowników, którzy trafiają na rynek, wzięła sprawę w swoje ręce, uruchomiła szkołę branżową. Jak pan ocenia te zmiany, które minister Dariusz Piątkowski wprowadza? Czy one są potrzebne?
Tak, rzemieślnicza szkoła branżowa powstała 2 lata temu i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców lokalnych, staramy się z nimi współpracować i my z racji tego, że jesteśmy organizacją przedsiębiorców, mamy ułatwioną sprawę, ponieważ z tymi przedsiębiorcami tak naprawdę na co dzień współpracujemy na różnych płaszczyznach, a do tego jeszcze doszła płaszczyzna szkoły, więc tutaj mamy ułatwione nieco zadanie, ponieważ rozmawiamy z nimi na co dzień, ustalamy teraz przy okazji naszej szkoły rzemieślniczej branżowej też programy kształcenia i oni do naszych propozycji i zmian ustosunkowują się bardzo dobrze, ponieważ my w klasie pierwszej szkoły branżowej wprowadziliśmy obligatoryjnie, że będą 2 dni praktyki, w drugiej klasie wprowadziliśmy nieco innowacji, ponieważ tak naprawdę mamy tydzień na tydzień praktyczną naukę zawodu i tydzień mamy szkołę, więc to pozwala po pierwsze uczniom nabyć nowe kompetencje i umiejętności i zobaczyć, jak naprawdę przez cały tydzień pracy funkcjonuje firma. A po drugie, pracodawcy są zainteresowani taką formą, ponieważ po pierwsze chcą przekazywać wiedzę, a po drugie chcą, aby ten pracownik wyszedł kompletny.
To, o czym mówiłem wcześniej, czyli 1% więcej, 1 punkt procentowy pensji więcej młodociu tego pracownika. Mówię, że u pana w szkole branżowej takie pensje młodzi ludzie
są tylko takie umowy, tak.
Dostają. I wpływ pracodawców, w tym przedsiębiorców czy rzemieślników na programy, na podstawę programową, programy kształcenia jest, jak rozumiem, tak. Pracodawcy chcą to robić. Tak. Pytanie, czy inne szkoły, oprócz pana, oprócz szkoły rzemieślniczej, branżowej, chcą współpracować dokładnie tak, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, czyli przychodzi pracodawca, zróbcie tak i tak, my wam pomożemy.
To współpraca jest bardzo trudna. Co prawda prawo oświatowe, ustawa prawo oświatowe w artykule 120 teraz jakby narzuca szkołom, aby ustalały te programy z pracodawcami. Natomiast ta współpraca jest bardzo trudna. My oczywiście jako Izba Rzemieślnicza i ta organizacja, która ma oddziały w każdym właściwie powiecie, staramy się wspomagać przedsiębiorców, ponieważ tutaj bez wsparcia organizacji, której są przedsiębiorcy, nie byłoby to możliwe. Pan redaktor zapytał, jak zareagowali uczniowie na podwyżki. No jak mogli zareagować? Uśmiechem i radością, ponieważ każdy pieniądz dla nich jest istotny i ważny. Natomiast rzeczywiście te podwyżki powinny być jeszcze wyższe naszym zdaniem, tym bardziej, że myśmy taki wniosek składali i wczoraj na spotkaniu z panem ministrem też taki wniosek poszedł z naszej strony. Mamy nadzieję, że zostanie w niedługim czasie jakiś odzew na ten nasz wniosek zostanie tutaj zwrotnie przekazany do rzemiosła i do przedsiębiorców przede wszystkim.
41 200 20 20. Czekamy na państwa głosy w dyskusji. Rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym, czy działania podjęte przez ministra edukacji narodowej z powodu, że będzie ono bardziej atrakcyjne. Panie kuratorze, wczoraj świętokrzyski okrągły stół edukacyjny się odbywał. Było sporo przedstawicieli pracodawców. Było też dużo mowy właśnie o szkolnictwie zawodowym. Pana zdanie to, co minister Dariusz Piątkowski wprowadza, poprawi sytuację i szkół zawodowych, ale też nas wszystkich, bo wiemy doskonale, jak długo czeka się obecnie na dobrego hydraulika czy dobrego elektryka, żeby przyszedł i naprawił to, co ma naprawić.
Tak, Ministerstwo Edukacji zrobiło dużo, żeby odbudować szkolnictwo zawodowe, chociażby te zachęty finansowe i konieczność przynajmniej przy uruchamianiu nowego zawodu porozumienia między pracodawcą a szkołą oraz to już to, co wybrzmiało, że pracodawca ma wpływ na tą część teoretyczną, która uczona jest w szkole i na odwrót dyrektor szkoły ma wpływ na to, jak wygląda część praktyczna. Zachęty finansowe są jak najbardziej potrzebne, bo wiem, że żadnej szkoły nie stać na to, żeby wyposażyć swoje warsztaty w bardzo drogie urządzenia, więc nie ma innego wyjścia jak tylko dualny system kształcenia, czyli część praktyczna pracodawcy.
Słyszymy... Czy to jest realne, bo akurat rzeczywiście w szkole branżowej, którą zresztą prowadzą sami pracodawcy, rzemieślnicy, rzeczywiście taki system dualny funkcjonuje, ale jak jest w innych szkołach? Szkołach prowadzonych na przykład przez samorządy gminne?
No rzeczywiście to bywa różnie, ale już coraz więcej umów o współpracy między szkołami jest podpisywanych. No, przykład zespołu szkół elektrycznych, czy zespołu szkół przemysłu spożywczego, gdzie tych umów z pracodawcami jest bardzo dużo. Mało tego, gdzie uczniowie w ostatnich klasach już w wakacje pracują za bardzo przyzwoite pieniądze. Czasami zarabiają więcej niż ich nauczyciele. To widać, jak takie zawody są potrzebne. Ale zmian jeszcze sporo potrzeba. Pan minister wczoraj powiedział, że to jest takie dla niego pierwsze spotkanie, gdzie tak dużo tematów było związane ze szkolnictwem zawodowym. To, co pan dyrektor powiedział o tej podwyżce dla pracowników młodocianych, tutaj była mowa takiej systematycznej to roku. Minister, to są zainteresowaniami. Ja mówię, nie wszystkie decyzje należą do ministra edukacji, bo niektóre trzeba konsultować chociażby z ministrem finansów, ale na pewno nie zostanie bez echa, bo nie ma wyjścia. Musimy szkolnictwo zawodowe rozwijać po to, żeby nasza gospodarka się rozwijała.
Ale pan minister powiedział również do pracodawców, że tak naprawdę oni też powinni się finansowo zaangażować w szkolenie młodych ludzi, wspierać szkoły. I pytanie, czy w naszym województwie, gdzie jednak większość firm jest mała lub bardzo mała nawet, pracodawcy są w stanie zaangażować się, czy finansowo, czy nawet merytorycznie, poświęcić czas, żeby przygotować odpowiednie programy kształcenia. Czy są w stanie to zrobić, panie kuratorze?
Znaczy, nie ma wyjścia. Jeżeli pracodawca chce pozyskać dobrego pracownika, to musi go sobie, mówiąc wprost, zarezerwować wcześniej. To już zdarzają się stypendia dla takich pracowników, znaczy dla uczniów, którzy będą w przyszłości pracownikami, ale również pracodawcy pukają do szkół, szukają oni sami sposobu współpracy, bo pracowników brakuje i to wszyscy doskonale o tym wiemy. To, co pan redaktor powiedział, że coraz trudniej jest chociażby o dobrego hydraulika. I żeby to zmienić, to te szkoły branżowe, szkoły i technika muszą się rozwijać. Zresztą wiemy, że w tym roku w naborze, przynajmniej w Kielcach, tych klas technikalnych powstało dużo więcej niż jeszcze rok temu.
Ale szkół branżowych, jeżeli chodzi o klasy, było mniej i część właśnie tych klas branżowych została przekwalifikowana na technika, bo młodzi ludzie nie chcieli się uczyć w szkołach branżowych i mimo podwójnego rocznika nie składali tam podań.
Tak, ale to jeszcze potrzebna jest duża kampania społeczna, reklama po prostu tych szkół, dlatego żeby pokazać, bo nie mają wyobrażenia chyba młodzi ludzie, czy ich rodzice, jak wygląda współczesny zakład pracy, jak wygląda chociażby warsztat samochodowy i stąd jest ta niechęć. Jeżeli takiej kampanii społecznej nie będzie, to też będzie niechęć do szkół, bo wiemy, że cały system szkolnictwa zawodowego jest systemem otwartym, czyli idąc do szkoły branżowej pierwszego stopnia, uczeń nie musi na tym etapie swojej edukacji zakończyć. Może kontynuować i wybrać później po zdaniu matury w szkole branżowej drugiego stopnia dowolne studia. I to jest wielka zaleta tego systemu, ale powtarzam, potrzebna jest jeszcze dużo kampanii społecznej, zmian, przekonać rodziców do tego, że pójście do szkoły branżowej to nie jest kara.
41-200-2020. Czekamy na państwa głosy w dyskusji. Pan kurator powiedział, że pracownika trzeba sobie teraz zarezerwować, wyszkolić. Pan dyrektor Władysław Załucha dzisiaj podpisał umowę w sprawie klasy patronackiej. Taka klasa patronacka powstała u pana w szkole. I to nie jest pierwsza klasa patronacka, to jest kolejna. Co takie klasy patronackie w praktyce dają młodym ludziom? Oprócz praktyk, ale praktyki oni i tak mają.
Ale ten zakład, który podpisujemy, tą umowę patronacką, uczniowie mają w tym konkretnym zakładzie, oni go poznają, mogą do niego przyjść. Pracownicy przychodzą do szkoły na spotkania, niektórzy nawet i prowadzą zajęcia takie specjalistyczne, mówię, które są te zajęcia dodatkowo. Tutaj mają uczniowie, pracownicy, uczniowie młodociani mają gratyfikacje pieniężne. Te zakłady są zobowiązane, wręcz mamy taką podpisaną umowę o pomoc materialną. W tej chwili, jak pan redaktor był przy podpisaniu tej umowy, my już dostaliśmy rzutnik multimedialny na początku, już jutro ma być dostarczona ta umowa, która akurat tutaj była.
Czyli pojawia się forma sponsoringu szkoły.
Forma sponsoringu. Dodatkowo uczniowie, ci najlepsi w zawodzie, tak staramy się tutaj robić, żeby otrzymywali na koniec roku nagrody, no różnego rodzaju. Ja bym widział jeszcze tutaj współpracę o poprawę, na przykład gdyby było, o współpracę lepszą między zakładami, gdyby była inny ramowy plan nauczania. Mnie bardzo się nie podoba w technikum, jeżeli jest kształcenie zawodowe w ogóle do przedostatniego semestru. rozwiązałoby mi to organizacyjne prace w szkole i lepszą współpracę z zakładami, gdyby to było na przykład przez 10 semestrów. Nie wiem, dlaczego kiedyś taką podjęto decyzję parę lat temu, że to kształcenie zawodowe kończy się na jeden semestr przed zakończeniem roku. Później są oczywiście te przedmioty typowo maturalne, ale inne. Według mnie ja bym mógł zorganizować, żeby te zajęcia praktyczne nie tylko odbywały się w ramach tych praktyk zawodowych, ale także również w ciągu roku. Nie ułożyć plan dla tego ucznia w jednej klasie, na przykład w pierwszym semestrze ma 2 godziny czy tam 3 godziny, a w drugim semestrze musi mieć więcej i nie jestem w stanie go tak ułożyć, żeby w jeden dzień, jeżeli mówimy o współpracy, to kształcenie zawodowe musi być jednego dnia, bo uczeń nie przyjdzie mi na 1 godzinę do szkoły i później pójdzie do zakładu pracy gdzieś tam, bo są one rozłożone na terenie całego miasta Kielce.
Czyli cały dzień na przykład powinien spędzić
tak, powinien być to poświęcone tylko na kształcenie praktyczne. Tak jak to pan dyrektor Prędota zrobił. U niego jest 2 dni, i te 2 dni są typowo na kształcenie praktyczne. U mnie tak nie ma. Ja chciałem zrobić plan w tym roku, ale nie jestem w stanie tak użyć planu. A no i ze względów takich ilości tych godzin. Później sanepid pozwala, że w jeden dzień na przykład, żeby było mniej godzina, a w innym dniu uczeń był obłożony na przykład 10 godzinami, czy tam ilomaś godzinami.
A to w takim razie...
To jest między innymi związane z tym, mówię, dlatego, że my musimy przekładać te godziny przez ten semestr, który jest nie do końca.
Ale powinno się zmienić prawo, jeżeli chodzi o
przepisy. Tak, mówię, w tym powinno się powrócić do tego, co kiedyś tam było. Według mnie. Mówię, to jest według mnie.
Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. Panie dyrektorze, a co w przypadku umów patronackich? Pan o nie zabiega, czy pracodawcy sami do pana przychodzą i mówią, potrzebujemy takich pracowników, chcemy pomóc szkole?
I zabiegam i przychodzą również pracodawcy. Ja jeszcze wczoraj miałem taką rozmowę z Elektrociepło Kielce, gdzie przyszedł dyrektor i również zaproponował współpracę na kształcenie, no może cieszącego się małą popularnością zawodu technik energetyk. Będzie potrzeba, za 3-4 lata tych pracowników, tych techników będzie potrzeba i umówiliśmy się, że będziemy podpisywać taką umowę, żeby na kolejny zawód technik energetyk. Mówi, chociaż cieszy się on taką małą popularnością, natomiast miejsce pracy mają zapewnione możliwość kształcenia się i dobra robki.
To przejdźmy w takim razie do tego kształcenia dualnego, kształcenia zawodowego. Część pracodawców nie chce tego robić, bo ich zdaniem dostają za to za mało pieniędzy. Za mało pieniędzy mogą sobie wpisać w koszty wyszkolenia takiego pracownika. Pan dyrektor Piotr Prenda, to jak to wygląda właśnie z punktu widzenia rzemieślników, z punktu widzenia pracodawców? Co się powinno zmienić, jeśli chodzi o finansowanie waszym zdaniem kształcenia młodocianych pracowników, kształcenia dualnego?
To jest też temat, który został podjęty wczoraj na spotkaniu z panem ministrem. W trakcie kształcenia w branżowej szkole pierwszego stopnia z uczniami, którzy mają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, czyli tak zwanymi młodocianymi pracownikami, pracodawca po okresie szkolenia i zdaniu egzaminu ma prawo ubiegać się o zwrot częściowych kosztów za wyszkolenie ucznia. Te kwoty są teraz troszeczkę zróżnicowane i w zależności od tego, czy dany zawód jest na liście zawodów deficytowych, czy nie, to jest to albo 8, albo 10 tysięcy. Dla nas, pracodawców, bolączką jest to, po pierwsze, że te kwoty są niskie, ponieważ wyliczono, że koszty wyszkolenia jednego ucznia młodocianego, w zależności oczywiście od zawodu, wahają się od 27 do 35 tysięcy, a nawet więcej, bo w zawodach takich unikatowych jak zawód złotnik, to są to bardzo duże koszty, ponieważ tam koszty materiałów samych i urządzeń są bardzo wysokie.
Ale panie doktorze, ja też spotkałem się z takimi zarzutami, że przychodzi uczeń się szkolić w danym zawodzie i dostaje na przykład polecenie, a to pozamiataj na przykład magazyn, zamiast robić to, co powinien.
Ja zwracam uwagę na to, że oczywiście być może kiedyś takie przypadki były. Teraz świadomość tej młodzieży wzrasta i ta młodzież sama upomina się o to, że musi się uczyć i musi się kształcić. Dlaczego? Dlatego, że już wie, że za tym idą realne pieniądze później po zakończeniu pracy. No, warto jednak zwrócić uwagę na to, że niestety porządkowanie stanowisk wchodzi w zakres też pracy. Proszę Państwa, no nie wyobrażamy sobie sytuacji, kiedy mechanik pojazdów samochodowych, kończąc pracę, rzuca wszystko i wychodzi. A co z narzędziami? Trzeba je poukładać, trzeba je zakonserwować. Musimy sobie, proszę Państwa, z tego zdawać sprawę. I to są bolączki młodych ludzi i oni czują się wykorzystywani, ale to uczy charakteru, tak? To uczy obowiązkowości i pewnych cech, które później przy prowadzeniu działalności gospodarczej jak najbardziej są pożądane i tak naprawdę świadczą o nim samym i dają możliwość, jak wejdzie klient i zobaczy, że jest porządek na stanowisku pracy, no to całkiem inaczej jest ten pracownik czy ta firma odbierana, prawda?
Ale jeżeli chodzi o pieniądze, to chcielibyście, żeby zwrot kosztów był w wysokości 30-25 tysięcy? Czy to jest realne?
Nie, to nie realna kwota. Ja myślę, że ta kwota mogłaby zostać, może mogłaby być ciut wyższa, tak? Troszeczkę powinna się podnieść, ponieważ ona jest uzależniona od takiego wskaźnika, który niestety nie podnosi się przez ostatnie lata. I ta kwota powinna być ciut podniesiona. Nie wiem, 2000, tak żeby ona była wyrównana na poziomie 10 tysięcy, deficytowe zawody na poziomie 12 tysięcy, to jest cały czas jakieś tylko 30-40% tych kosztów kształcenia, więc to nie są wysokie koszty. No i uzależnienie tego od zdanego egzaminu, to jest kłopot, ponieważ nie jest równo traktowany podmiot publiczny i podmiot prywatny, ponieważ w tym układzie podmiot prywatny musi zdać egzamin i dopiero dostaje zwrot częściowy kosztów za wyszkolenie ucznia, a w szkole niestety te pieniądze idą cały czas nieprzerwanym strumieniem.
O, bardzo mało, panie dyrektorze, i to ja muszę powiedzieć, że
ale w sposób
dużo tych pieniędzy jest potrzeba na doposażenie pracowni. Taka pracownia kosztuje, przykładowo mówię, ja mam zawód automatyka, już drugi rok akurat prowadzony, w tej chwili pozyskujemy środki unijne na doposażenie. Taka pracownia to jest koszt około 500 000 na 12 uczniów. Takie są koszty.
To ja zapytam jeszcze, ale to już pana
będę się spierał z panem dyrektorem, ponieważ pracodawcy nie biorą grosza na wyposażenie.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której też była wczoraj mowa. Nauczyciele kierunków zawodowych. Ich brakuje, duża część tych osób nie chce pracować w szkole, bo w firmie swojej czy u swojego pracodawcy zarabia więcej. Panie kuratorze, czy jest szansa, żeby się to zmieniło? Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi, posłuchajmy naszego słuchacza. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawa dyskusja. Ja chciałam tylko powiedzieć kilka słów na ten temat. Kształcenie dualne, zawodowe od lat jest stosowane w Niemczech. I to nie jest żadna tam nowość. Bardzo dobrze zdaje egzamin, ale to wszystko polega na tym, że uczeń uczy się w technikum, w szkole zawodowym, a praktyczna nauka zawodu to jest w innym przedsiębiorstwie. I dane przedsiębiorstwo idzie jeszcze dalej, że po jakimś czasie, jeżeli ten uczeń dobrze wykonuje pracę, nawet ten uczeń może dostawać za to pieniądze. A jeszcze dalej to przedsiębiorstwo może go później zatrudnić.
Bardzo dziękujemy za telefon. No, w tym kierunku też polskie szkolnictwo zawodowe idzie, chociaż jeszcze zdaniem pracodawców za mało godzin młody człowiek spędza praktycznie w zakładzie pracy. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Panie kuratorze, nauczyciele, ich brakuje w szkołach zawodowych.
Tak, brakuje nauczycieli, szczególnie przedmiotów teoretycznych, zawodowych, ale też instruktorów zawodu. Więc są pewne możliwości w prawie światowym, że można zatrudnić nauczyciela przedmiotów zawodowych bez uprawnień pedagogicznych, jak również instruktora zawodu, gdzie są takie skrócone wersje kursu pedagogicznego, żeby go do tego przygotować, ale główną barierą, to wszyscy o tym wiemy, to są środki finansowe, bo mimo wszystko na przykład dobry informatyk musi być fanatykiem, żeby przyjść do szkoły uczyć, bo naprawdę w przedsiębiorstwach, w innych firmach zarobi dużo, dużo więcej.
Czy jest szansa, żeby to zmienić, żeby w jakiś sposób dofinansować tych nauczycieli?
Znaczy jest taka możliwość, że mogą to pracodawcy dofinansować nauczycieli zawodu. My w tej chwili rozmawiamy z Politechniką Świętokrzyską, żeby chociażby absolwentów studiów pierwszego stopnia zatrudnić w szkołach, na przykład w zespole szkół elektrycznych czy informatycznych, gdzie potrzeba elektryków, elektroników, informatyków, programistów. Tacy absolwenci będą, tylko że jest kłopot taki, że teraz jeszcze wakacje są na uczelniach, ale pan rektor wyraził zainteresowanie tym i być może do takiego porozumienia dojdzie. Ale mimo wszystko trzeba szukać rozwiązań, żeby ci nauczyciele zarabiali zarabiali więcej, nauczyciele zawodu, bo inaczej no, dobrzy fachowcy do szkoły nie przyjdą.
No praktyk w szkole jest potrzebny, żeby przekazać swoją wiedzę. Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja bym tak bardzo nie namawiał uczni na zawoduki, bo jak ktoś daje radę, to jak najbardziej niech się wykształci. Może będzie kiedyś burmistrzem, albo jakimś starostą, a być może jakimś, nie, nawet wójtem. Albo tak jak pani Jarubas, no pójdzie sobie tam i zarobi 30 tysięcy. A po zawodówce, nie oszukujmy się, hydraulika czeka kupę lat pracy, czyli ze 45 lat pracy, czy 40 na kolanach, za marne grosze i jak coś zrobi, to może nie dostać pieniędzy. A kto za niego zapłaci ponad 1000 zł ZUS-u i będzie go jeszcze roboty uczył? Niestety, często na dziko. A taki człowiek idzie sobie do pracy, ma czas nienormowany, może być w robocie, może nie być, na godzinę, na dwie i zarobi kupę pieniędzy. Kiedyś za komuny było tak, że zarobił dyrektor 1,5 pensji pracownika, być może dwie. A dzisiaj nie ma kagańca na to, zarabiają sami, nie wiedzą ile, a dla tych ludzi mówią, że nie ma budżetu. Także liczę na Ukraińców, albo sami sobie róbcie robotę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za telefon. No, ja myślę, że dobry hydraulik to jednak jest w stanie zarobić przyzwoite pieniądze. Zresztą chyba każdy dobry fachowiec po szkole branżowej.
Mamy przykład prezydenta po zawodówce, więc to jest nieprawda.
Ale tutaj nasz słuchacz poruszył bardzo ważny temat. Na koniec my już nie bardzo mamy czas, żeby o tym rozmawiać, o pracownikach z Ukrainy, którzy być może wejdą w lukę, jeżeli będzie tak konieczność, ale jeszcze ostatni telefon odbierzemy. Słuchamy.
No ja chciałbym zabrać głos w audycji, może nie tak pół żartem jak poprzedni słuchacz, tylko całkiem poważnie. Tutaj oczywiście mi się wydaje, że niestety pokutuje kwestia nieposzanowania pewnych zawodów przez lata w społeczeństwo i no niestety brak fachowców w tych dziedzinach. Myślę, że czasem coś się zmieni, że ludzie będą wybierali zawody, które są rzeczywiście potrzebne, które wymagają wykształcenia, wymagają fachowości. I to bez względu na to, czy jest to zawód wspomnianego hydraulika, czy elektryka, czy jest zawód nauczyciela. No te zawody, szczególnie te okołobudowlane, branżowe, straciły szacunek przez lata. I teraz troszeczkę tyle czasu, ile ten szacunek był przez te zawody tracony, tyle niestety będziemy odbudowywać taką pozycję tego typu zawodów wymagających, no niestety może koniecznie studiów, ale i praktyki, ale sami pobrudzenia się. Także myślę, że jest czas też na te zawody. Kwestia poszanowania pracy, poszanowania wszystkich, którzy jakąkolwiek pracę konują. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za telefon. No i miejmy nadzieję, że słowa naszego słuchacza się sprawdzą. Rzeczywiście poszanowanie pracy, niezależnie od zawodu, który wykonujemy, jest potrzebne. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo dyskutować na ten temat, ale niestety czas programu dobiega końca. Na pewno wrócimy do szkolnictwa zawodowego w przyszłości, także proszę słuchać Radio Kielce. Bardzo dziękuję. Gośćmi w programie Punkty Widzenia byli dzisiaj Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Piotr Prędota, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.
Oraz Władysław Załucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję również prowadzący dyskusję Daniel Lenart i realizujący audycję Marek Stefaniec. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.